Godzina 14.15, w dalszym ciągu krążymy nad przypuszczalnym miejscem tragedii. Fotoreporterzy robią zdjęcia. Wyjdziemy jeszcze dalej w morze, około 40 mil od północnego cypla Rugi, zwanego Arkoną. Szalupa jest tuż pod helikopterem, poruszenie wśród nas. Szalupa z Heweliusza, nad którą stoi niemiecki helikopter, jest przewrócona do góry dnem. Trudno powiedzieć, żeby w tej chwili ktoś tam mógł przeżyć. Natomiast jest jeszcze szansa podjęcia z wody zwłok rozbitków. Jesteśmy tuż nad miejscem, w którym przypuszczalnie dryfuje wrak Heweliusza.
Ostatni rejs Heweliusza. Reportaż Marka Synowieckiego. W nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku prom Jan Heweliusz, należący do spółki Euroafrika z 63 osobami na pokładzie, zatonął w odległości prawie 40 mil od wyspy Rugi. Prom odbywał normalny rejs ze Świnoujścia do Isztat. Z katastrofy zdołano uratować tylko 9 osób. Akcja ratownicza trwa do dnia dzisiejszego.
Prom pływa, znaczy znajduje się 3 metry pod powierzchnią wody i została ustalona w tej chwili przez radio Arkona współrzędne jego położenia i jeden z helikopterów poleciał, żeby jeszcze raz zrobić ustalenia odnośnie jego pozycji. Zostały znalezione 2 łodzie ratunkowe oraz pas ratunkowy i kamzelki ratunkowe. Nie ma żadnej szans, żeby tam jeszcze ktokolwiek przeżył. Ludzie żywi się tam znajdowali, czy w wraku, czy powiedzmy gdzieś na wodzie.
Pogoda była normalna, tak jak podawały prognozy 6 do 7 w skali Buforta, więc dla nas zwyczajowo normalna pogoda. Nic się nie działo, na burcie oprócz załogi sporo kierowców, 2 pasażerów, 1 AN PKO. Każdy rozpoczął pracę na swoim stanowisku. Ja jako ochmistrz wieczorem otworzyłem sklep dla kierowców i pasażerów. Później zająłem się jeszcze pracą inną. Rejs odbywał się normalnie. Przed nami wypłynął prom Silesia, prom samochodowo-pasażerski, z wieloma pasażerami na pokładzie, też traktując tą pogodę jako normalną. Na trasie wyprzedziliśmy zresztą Silesię. Stan morza był dobry, statek płynął szybko. Gdy kładłem się spać, gdzieś około w pół do drugiej, nie odczuwałem żadnych przechyłów, żadnych wstrząsów. Kładłem się normalnie. W nocy zbudził mnie szum uderzenia przesuwanych naczyń w kabinie. Zorientowałem, że jest przechył lekki, ale przy pogodzie lekkoszturmowej to było normalne. Położyłem się z powrotem i w niedługim czasie dosłownie nastąpił większy przechył i wówczas wszystko zaczęło się sunąć w kabinie, więc zerwałem się, zapalając światło. Założyłem, że przechył się zwiększa. Lecą mi różne sprzęty, chociażby fotel, stolik na drzwi, które się otwierają do wnętrza kabiny, więc bardzo szybko zabrałem się do tego, aby dostać się do ratunkowego sprzętu, a w tym przypadku ubrania ratunkowego i wydostać się jak najszybciej na korytarz. Dosłownie wydostałem się w piżamie i na boso. Tam na korytarzu, ledwo otwierając drzwi, tam ubierając powoli skafander ratunkowy, przesuwałem się w kierunku wyjścia na pokład. Przechył się ciągle zwiększał, także już sam samodzielnie na pokład bym się nie wydostał. Starszy mechanik, który szedł za mną, również był w takiej samej tragicznej sytuacji, także gdyby nie pomoc kolegów, którzy nam spuścili pas ratunkowy z szelkami i za te szelki żeśmy się chwycili, to nie wyszlibyśmy. 2 kolegów na pokładzie ciągnęło nas do góry i my przy pomocy poręczy pomału wydostaliśmy się na pokład. A tam już panowała akcja ratunkowa, załoga rozwijała tratwy ratunkowe, układając je z boku. Wszyscy poprawiali na sobie sprzęt, dopinali się, podawali pasy ratunkowe kierowcom, którzy wybiegali z kabin, pomimo wichury olbrzymiej, która wszystkich zmiatała z pokładu, gdyby się za coś nie trzymali, gdyby nie leżeli, jeden drugiego nie przytrzymywał, wszyscy jedni drugim pomagali. To wszystko trwało aż do momentu, kiedy musieliśmy opuścić prom, który się ciągle przechylał. Kapitan był cały czas na mostku, wydawał polecenia i jednocześnie zawiadamiał obok wszystkie promy i stacje na lądzie i gdziekolwiek tylko były o pozycji promu, o sytuacji na promie. Panował nad sytuacją. Słyszeliśmy, nie widzieliśmy go, ale żeśmy go słyszeli po prostu, pomimo wichury, jaka panowała, bo przez głośniki.
To jest fatalnie, że potrzeba tragedii dopiero, żeby coś w ogóle zdziałać. To są graty. Jak może z 76 statek pływać prom tyle czasu? Praktycznie remonty to były tylko tak na odczepnego robione. My jesteśmy takim narodem, że dopiero jak tragedia się stanie, to wtedy może być coś ruszone.
Gdyby Heweliusz był w kiepskim stanie technicznym, to przede wszystkim nie wychodziłby w morze. Kiepski stan techniczny to znaczy, jak rozumiany, że Heweliusz miał kilkanaście lat od daty zwodowania, to nie znaczy jeszcze, że był w kiepskim stanie technicznym. Historia zna nowsze jednostki, które w mniej ekstremalnych warunkach były bardziej uszkodzone, bądź szły na dno.
Tu mi się wydaje, że tu się tylko liczą pieniądze, żeby puszczać dalej, puszczać szybko. A ludzi tu się zupełnie traktuje jak, nie wiem jak kogo, jak po prostu narzędzia jakieś, jak maszyny.
Dla każdego kapitana nadrzędną sprawą jest bezpieczeństwo żeglugi, bezpieczeństwo statku, pasażerów i załogi. Presje są różnego rodzaju, oczywiście presje ekonomiczne. Ale to są wszystko czynniki stojące hierarchicznie niżej od tego podstawowego czynnika bezpieczeństwa statku.
Bałtyk tylko pozornie jest morzem bezpiecznym. Bałtyk jest bardzo morzem niebezpiecznym. Widziałem, zatonął statek rybacki, na którym ja pływałem. Ile tam? Kilka tygodni z niego zeszłem. Przeszłem na inny statek, potem zatonął. Tam też zginęli ludzie. Pływając, spotkałem Japończyka, gdzie było około 30 paru ludzi. Małej od na morzu Beringa. Dosyć bliskiej odległości, nawet nie mogliśmy na pomoc tam pójść, bo był wiatr, no. Cała załoga zatonęła. Dalej, 15-20 mil od nas, rosyjska baza zatonęła, która chciała się schować ze wyspę. Oblodzenie, jeden powiew wiatru i statek się przewraca i tam było 380 ludzi załogi. Z tego chyba tylko amerykańskie helikoptery uratowały 8 czy 10, dokładnie nie pamiętam.
Proszę pana, a jak panu powiem troszeczkę śmieszności, że jeszcze przepraszam, tak nigdzie nie żygałem i nie żygałem jak tutaj na Bałtyku. I tu właśnie wychodząc, idąc z Kilu do Świnoujścia na statku, proszę pana, dawnym starym statku Białystok. No po prostu burtami wodę nabierał. Krótka zrywna fala. I to jest powodem tego. Jedna na drugą się nakłada.
Prom się coraz bardziej przechylał, coraz mniej było widać go znad wody. Byliśmy zmuszeni skoczyć do wody, to znaczy wejść do wody nawet, bo woda była już przy nas. Do morza bezpośrednio, do zburzonego morza, do tych kłębowiska fal. I wówczas wszyscy, kto mogli, od razu dostawali się do trat ratunkowych, inni skakali do wody i z wody się dostawali, tak jak ja przynajmniej, skoczyłem do wody. I tam walcząc z falami udało mi się dostać do tratwy, gdzie mi koledzy pomogli, też do tratwy się dostałem. Kapitan w dalszym ciągu był na mostku i w dalszym ciągu zawiadamiał o pozycji statku i o sytuacji na promie. Szalał, to już nie był sztorm, ale huragan. O sile trudnej do opisania, ona przekraczała wszelkie ujęte normy, bo w skali Beauforta jest do 12. Tam była siła wiatru, jak później przeczytaliśmy, to było 160 metrów na sekundę, więc olbrzymia siła. Zresztą czuliśmy to na sobie. Nie mogliśmy w ogóle ustać na pokładzie poprzednim. Musieliśmy się czegoś trzymać, musieliśmy się pochylać, być blisko kadłuba.
Warunki były nienaturalne. Nieprzypadkowo to pytanie stawiam, ponieważ pojawiły się zastrzeżenia co do samej akcji ratowniczej przeprowadzonej przez kapitana.
Gdyby ktoś tam był i widział, jeszcze raz mógłby to oceniać, a oceniać na podstawie jedynie może, ja wiem czego, swoich przypuszczeń, to trudno. Panował porządek, pomimo bardzo trudnych warunków. Ludzie, załoga wykazywała duże zdyscyplinowanie. nie było chaosu, nie było bałaganu. Postępowaliśmy tak, jak w tej sytuacji można było postępować. To znaczy, nie mogąc skorzystać z szalup i tratew ratunkowych z lewej burty, która była zanurzona zupełnie pod wodą, mogliśmy tylko korzystać z tych 7 tratw, które były na tej części pokładu, z prawej strony. I to w pełni żeśmy wykorzystali. Tratwy rzucone na wodę zostały natychmiast porywane przez olbrzymie fale gnane wiatrem i błyskawicznie oddalały się w różne strony. Nam się udało jedynie 3 tratwy złączyć razem, tak że te 3 tratwy trzymały się blisko siebie złączone, ale też przelatywały fale nad tratwą. To nie to, że były omiatane tratwy. Tratwy były zakrywane przez wodę w ogóle. Także było jedno olbrzymie kręgowisko i ryk wichury.
Proszę komendanta powiadomić, że Jan Śniadecki prom z 16 zwłokami na Władysława IV o 20.30 na Mocno.
Tak, dobrze.
To jest najbardziej przykre, że dzwonią rodziny. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, czy wśród ofiar są ich bliscy.
Ela, czy Silesia ma zwłoki jakieś rozbitki? Nie wiezie. Aha. Czyli to były niesprawdzone informacje, że ma. Nerwy. W takiej sytuacji, nie wiem, mało ludzi jest, którzy mogą zachować całkowicie zimną krew i bez względu na to, jakie wiadomości do niego docierają, otrząsać się jak kaczka po wodzie.
Nie chcielibyśmy na razie rozmawiać na ten temat.
Kogo znaleźliście na liście?
Nikogo.
Nie, jeszcze na razie nikogo. No przecież tutaj nic nie wiadomo. 14 ojca osób jest zaginionych w ogóle.
To znaczy ojciec pracował na Heweliuszu, tak?
Tak, mój ojciec był oficerem.
I nic nie wiadomo o nim?
Nie.
Ale może jest jednak jakaś nadzieja?
No, żyjemy taką nadzieją, no, ale wie pan, to jest wszystko, no, no musimy wierzyć do końca. No i dlatego czekamy tutaj zobaczyć, co tu się stało. Kto tutaj jest, no wrej czego, żeby zobaczyć. No człowiek chce wiedzieć, no bo żyć w niepewności to jest jeszcze gorzej.
Leszek Kochanowski normalnie dostał się do tratwy ratunkowej z burty statku, bo on był bez skafandra ratunkowego, on był tylko w kamizelce ratunkowej. I przebywał już od początku w tej tratwie, oczywiście zanurzony w wodzie jak my wszyscy, dzięki szczęśliwemu zbiegowi. No został uratowany i w tej chwili już wiemy, że się dobrze czuje.
Nie miał kamizelki na sobie, stąd jego obniżona ciepłota ciała.
Ona nastąpiła u niego dużo szybciej niż u nas, bo myśmy mieli te skafandry ratunkowe, no i dlatego udzielaliśmy mu pomocy polegający na tym, aby go trzymać stale nad wodą, otrzymywać na duchu, ogrzać go nie było jak i czym. Widzieliśmy, jak on dużo szybciej zaczyna coraz trudniej oddychać, jego cera staje się coraz bardziej sina, ruchy powolniejsze i pomimo nagabywań, wysiłków, widzieliśmy, że on już powoli traci świadomość. To znaczy, zaczyna odpowiadać monosylabami, w końcu pomrukiem jakimś, a w końcu już w ogóle przestał odpowiadać. I to był według mnie ratunek w ostatniej chwili. To, żeśmy mu przepasali tą linkę i helikopter go wyciągnął na pokład.
Zastanawiałam się, w jaki sposób umierał, w jaki sposób on ginął, kiedy ja byłam w ciepłym, w miarę bezpiecznym mieszkaniu. Nie odzywałam się, milczeliśmy wszyscy i bałam się tego głośno właśnie wypowiedzieć te słowa, no. Bo nie wyobrażam sobie jego śmierci w ten sposób.
Ja cały czas miałam tą świadomość, że mąż żyje. Znając jego, robił wszystko, żeby przeżyć. Zresztą to samo mówiła córka, pocieszała mnie do ostatniej chwili, że bo nie było wiadomo, jeszcze nie było, nie były znane dwa nazwiska. I córka pocieszała mnie, że między innymi będzie tatuś.
Do końca pani nie wierzyła?
To znaczy, ja wierzyłam, tylko po prostu nie chciałam zapeszać i mówiłam, że no chyba raczej to będzie cud, jeżeli na tak dużo osób w tych dwóch będzie akurat mąż. A córka mi jednak cały czas uspokajała, że tatuś na pewno żyje. I ja też tak po cichu, nie chciałam się do tego przyznać, ale wierzyłam, bo znając jego, on będzie naprawdę robił wszystko, żeby przeżyć, bo to on już taki jest po prostu. Mąż pływał już kilkanaście lat, opłynął no, kawał świata i to o tyle no, jest coś okropnego, że to się stało tak blisko od domu.
Boję się, wiesz, Alu, czego? Po prostu, że nie wiem, jak Rysiek ma niedługo wypłynąć w morze. Ja już dzisiaj Danie powiedziałam, że ja go chyba nie puszczę. To jest uraz. Do tej pory, widzisz, tak naszą rodzinę to omijało.
Na siłę też nic nie zrobi, tyle lat. Chciał, to...
Nie wiem.
Przewrócona tratwa przez śmigłowiec, który ją zahaczył, jednocześnie przykrył znajdujący się poprzednio na niej członków załogi. I później słyszymy, znamy głos, że to woła, powiedzmy, Janusz Subicki, oficer pożarowy. I mówi, ja żyję, ratunku, pomóżcie. I my wiemy, i słyszymy to, a nie możemy mu pomóc. Bo on jest w kombinezonie ratunkowym, który uniemożliwia mu głębsze zanurzenie się w wodzie, aby wypłynąć pod tratwę i wyjść spod niej. A z drugiej strony nie miał przy sobie nic ostrego, żeby na przykład przeciąć dno i wyjść do góry. W tych warunkach ciężkich, jak to miota, rzuca, on na pewno nic nie mógł znaleźć. I ja mówię, długo żeśmy słyszeli, naprawdę długo, i serce nam pękało z bólu i żalu, że my mu nie możemy pomóc, bo też pod tą tratwę nie mogliśmy się dostać, ani na tratwę, bo na fale, bo był tak szalona wichura, że każde wychylenie się większe z tratwy ratunkowej powodowało, że był człowiek porywany przez wichurę i wrzucany do morza. Albo drugie, na przykład chcielibyśmy też pomóc, jakby ten chociażby pierwszy elektryk Andrzej Korzeniowski, bo odpłynęła ta Arkona do nas, otarła się o tratwę, on skoczył i wpadł między ten statek a naszą tratwę i został wciągnięty pod burtę tego statku ratowniczego. I cóż, na naszych oczach w końcu wychynął, ale już nie żył.
Na to nie ma słów. Po prostu. Tam giną koledzy, tam giną ludzie.
Drugi oficer promu Jan Śniadecki. Właśnie wrócił pan z identyfikacji ofiar Jana Hebeliusza.
No było to niesamowite przeżycie. Przecież to byli nasi koledzy. Po prostu mogliśmy my również podzielić ich los. Dlatego jestem mocno zdenerwowany i pod wrażeniem tej tragedii. Aktualnie na statku jest pani prokurator i odpowiednie ekipy, które identyfikują zwłoki. Wśród podjętych rozbitków na nasz statek są osoby zarówno z załogi, są kierowcy, jest również mała dziewczynka, około 6 lat. No, najbardziej szokującym dla mnie widokiem było właśnie przenoszenie zwłok tego dziecka, mianowicie Bosman, na rękach, jakby w objęciu, jakby się ona chciała chwycić jego szyi, no niestety nie mogła.
Na tym promie zwłok nie ma mojego ojca. Kazali czekać, nie ma go ani na liście tych właśnie odnalezionych, ani nie ma listy zaginionych, nie ma jeszcze po prostu.
Z początku nie widzieliśmy nic, było ciemno. Później dopiero usłyszeliśmy pracę silnika, zorientowaliśmy, że to jest helikopter. W międzyczasie z tratwy drugi oficer najpierw 2 razy rakiety wystrzelił. Później, gdy już helikopter był blisko, jako trzecią już zupełnie, aby mógł namierzyć miejsce, gdzie są tratwy.
Ile czasu przebywaliście w tej tratwie?
Łącznie, jak obliczamy, trwało to 4 godziny. Po ramiona w zimnej wodzie.
Jak to wytrzymaliście?
Dzięki skafandrom. I dzięki silnej woli przede wszystkim, bo kilku ludzi było bez skafandrów, było tylko w ubraniach. No i oni też wytrzymali. Nie wszyscy, ale oni jak raz wytrzymali. Także tu trudno stawia jakiś znak równości, bo wielu ludzi zginęło w skafandrach i bez skafandrów, ale również i wytrzymało i w skafandrach, i bez skafandrów. Tutaj chodzi o hart ducha, o wolę przetrwania. Trzeba walczyć i nie poddawać się, bo zauważyliśmy, kto wątpił, kto się poddawał, to ginął. Ja cały czas walczyłem.
Jakie są granice ludzkiej ciekawości wobec tego rodzaju katastrof?
Różni ludzie kierują się różnymi pewnie celami. No chociażby weźmy środki masowego przekazu, dziennikarzy. Jedni, to widać po rodzaju, sposobie pytań, dążą tylko za sensacją, historią, która przysporzy im jakiejś takiej szybkiej i łatwej informacji, a niewielu jest takich, którzy chcą dotrzeć do sedna, poznać i zrozumieć całe tło. Zresztą najlepszy dowód, jak straszliwy bałagan informacyjny panował chociażby w związku z Janem Heweliuszem. Praktycznie to nie mieliśmy ani chwili spokoju, a nawet aż żenujące, ale muszę powiedzieć, że doszło do tego, że baliśmy się wychodzić na korytarz, bo gdyśmy tylko otwierali drzwi i wychodzili na korytarz, to byliśmy od razu napastowani przez całe gromady ludzi. Nawet nie wiedzieliśmy, kto jest kto, skąd. Jedni przekrzykiwali drugich. No wie pan, nie patrząc nawet na to, w jakiej my jesteśmy kondycji psychicznej, fizycznej, wiadomo, że uratowaliśmy się z tej katastrofy, to oni w ogóle na to nie zważali, pomimo, że byli na terenie szpitala. Ten psychiczny napór, ta bezpardonowość, nieliczenie się właściwie nikogo z niczym, byleby tylko była informacja i to nie zawsze potwierdzona. Widzieliśmy to i było nam bardzo ciężko, wie pan, bardzo ciężko i rozmawialiśmy między sobą, no popatrzcie, czasami tam nam łatwiej szło niż tutaj w szpitalu.
Gdybyśmy mieli przyrównywać katastrofę Heweliusza do innych katastrof.
Myślę, że każda katastrofa jest inna. Każda odbywa się niby w podobnych warunkach, a jednak w różnych.
Może pisze swój własny odrębny scenariusz.
Na pewno. Każdy statek jest inny. Inne ma możliwości. Nawet chociażby to Busco-Zdrój, które tutaj się niedaleko i kilka lat wcześniej podobna tragedia się wydarzyła. Załoga była w liczbie podobnej do nas. Tam wówczas się uradował radiooficer, czyli jeden człowiek.
Miał pan kogoś w rodzinie tam?
Tak, miałem tam szwagra, który zginął.
Zimbie.
Nie widziałem.
Nie widziałeś?
Nie widziałem i nie widziałem ciała.
Ale w szalupie była, w tej, na tratwie.
Tak, ale nie widziałem, tak, ale nie widziałem ją później.
No później nie, ale powiedz, że widziałeś ją na tratwie, no.
Halo?
Dziewczyna chce wiedzieć.
Dzień dobry pani.
Kto dzwoni?
Siostra...
Wyrazy współczucia, serdeczne wyrazy.
Pani Sienkiewicz, Sewardesi.
I bólu, i troski, naprawdę. Tak, tak ceniłem, tak lubiłem. I wie pani, widziałem, jak się dostała. Ją woda wniosła na tratwę. Także były wszelkie warunki, że ona się uratuje. Z tym, że słyszałem, jak tam ją podtrzymywali na duchu, bo słychać było głosy. Mówili, Tereniu, trzymaj się, bądź tego, uratują nas. Ale ona słaba, ona bardzo szybko słabła, wie pani. Była coraz słabszym głosem mówiła. Nie, to ja panią zapewniam, że ona była w tratwie ratunkowej. Tak, ona była na tratwie ratunkowej, wie pani. Ona się tak biedna przejmowała, ona mówiła, o rany boskie, mąż zginął na morzu, mówi. I ja się w tej chwili bardzo, bardzo boję, płakała, krzyczała, że mówi, no co za los, mówi, co te dzieci, wie pani, no tak nam było żal i mówię, wszyscy jej pomagali, wszyscy właśnie, żeby wytrwała. I tam na tej tratwie, naprawdę. Ale z tym, że nikt ją później nie widział ciała na przykład. Nie ma ciała, no właśnie o to chodzi. Nie, no więc wie pani, no póki się nie widzi ciała, to jeszcze jest nadzieja jakaś. Bo obok był przecież ten młodszy Stefan Szydłowski Janusz. I jego ciało widziano, a jej nie. Właśnie. I dlatego nie wiem, co się stało. To znaczy, nie mając już kontaktu, nikt już nie widział i nikt nie umie powiedzieć. Jeszcze raz serdeczne wyrazy współczucia i bólu. Naprawdę bardzo mi żal, bardzo przykro, no. Ale mówię, już więcej kontaktu i cały czas żyję nadzieję, no może gdzieś te wiatry ją pogoniły, bo... No bo wie pani, różnie, to była tak silna wichura, że trudno powiedzieć. Ech, no biedna, no płaczą. No, wiesz jak jest, no. Ona mnie zaczęła odżywać, zaczęła jakoś się czuć lepiej, zaczęła już tą sytuację jakoś łatać i to. Dzwoniła siostra młodszej stewardesy Teresy Sienkiewicz, która była jedyną kobietą wśród załogi na promie, no i o której w tej chwili nie ma żadnej wieści, to znaczy nie odnaleziono jej ciała. No bardzo, bardzo rozpaczała, bardzo, bardzo płakała, bo zostały dzieci już teraz same.
Wysłuchali państwo reportażu Marka Synowieckiego Ostatni rejs Heweliusza. Opowiadali Gerard Reszke, kierownik bazy Euroafrika w Świnoujściu oraz pracownicy bazy. Henryk Kurpiel, ochmistrz na promie Jan Heweliusz, jeden z 9 uratowanych rozbitków. Alina Kochanowska, żona uratowanego starszego marynarza Leszka Kochanowskiego i jego siostra. Henryk Iwusz, wieloletni pracownik świnoujskiego kapitana Tuportu oraz drugi oficer promu Jan Śniadecki.